Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku 7 aktywności, które warto wprowadzić albo rozwinąć w marketingu B2B w małej firmie. Serdecznie zapraszam, Łukasz Kosuniak. Dzisiejszy podcast jest przeznaczony dla małych firm. Zebrałem 7 propozycji działań, które warto albo wprowadzić, albo rozwinąć, jeżeli chcesz rozwinąć, zbudować swoją aktywność marketingową. Te działania nie wymagają w zasadzie żadnej infrastruktury i myślę, że są do wprowadzania nawet w bardzo niewielkich firmach. Oczywiście ja skupię się na tej perspektywie marketingu B2B. A o czymż to będziemy dziś mówić? Powiemy sobie o budowaniu bazy adresowej, o prowadzeniu rozmów z klientami, ale w takim specyficznym trybie, o zapisywaniu pytań, o wykorzystaniu potencjału sieci społecznościowych, o automatyzacji marketingu. Tak, ponieważ nawet małe firmy już w tej chwili mogą skorzystać z tych korzyści, które daje marketing automation. Wreszcie o planowaniu treści i tutaj wprowadzimy ważny podział na content marketing i treści wsparcia sprzedaży. Zatem zacznijmy. Baza adresowa to jest temat, który był moim wiodącym tematem w tym roku. Postanowiłem, że o wiele więcej energii włożymy jako firma w budowanie bazy adresowej. A dlaczego tak naprawdę chcieliśmy to zrobić? Dlaczego warto jest to zrobić? Po pierwsze, to jest w zasadzie najtańszy własny kanał komunikacji z klientami. On jest niezależny od platform społecznościowych. Nawet jeżeli gdzieś jakiś problem pojawi się z narzędziem do e-mail marketingu, to baza ciągle jest moją własnością. To jest coś, co ze mną zostanie. I im większa jest ta baza, im bardziej o nią dbam, tym tańsze jest prowadzenie działań marketingowych. Baza jest też narzędziem, dzięki któremu możemy mierzyć swoje postępy, jeśli chodzi o budowanie marki, o taką chęć korzystania z naszych treści przez klientów. Wystarczy sprawdzać, jak rozwija się baza subskrybentów. Czy klienci do nas dołączają, czy subskrybenci do nas dołączają, czy raczej to jest niewielki wzrost. To jest sygnał na to, czy nasze treści są atrakcyjne dla klientów. No bo w tej chwili nie jest już tak łatwo zachęcić użytkowników do chociażby subskrypcji newslettera. Jeżeli ktoś to robi, no to dwa razy się zastanawia zazwyczaj i musi mieć coś w zamian, musi mieć coś wartościowego. Więc jeżeli rośnie nam baza subskrybentów, to znaczy, że te nasze treści są dla naszych odbiorców atrakcyjne. Wspomniałem już o tym, że baza adresowa w efekcie obniża koszty działań marketingowych. Ja pokażę Wam to na przykładzie webinarów. Organizujemy tych webinarów dosyć dużo. To są dla nas narzędzia do edukacji rynku i też generowania leadów. Średnio co 2 tygodnie odbywa się webinar. Odbywał się webinar w tym roku, w 2020. Myślę, że w 2021 utrzymamy to tempo. I ja porównywałem sobie skuteczność kanałów komunikacji e-mailingowej i socialowej, tak, głównie przez LinkedIn. Ja na LinkedInie mam około 6,5 tysiąca kontaktów. W bazach mailingowych w tej chwili około 3 tysiące kontaktów, tak, po wszystkich deduplikacjach i tak dalej. I teraz, jeżeli organizowaliśmy webinar, czy jakieś szkolenie, czy wprowadzaliśmy jakiś produkt, to oczywiście w obu tych kanałach była komunikacja. I średnio, już nie będę wchodził w szczegóły wyliczeń, ale konwersja z kanału e-mailingowego była 7-8-krotnie większa niż konwersja z kanału socialowego. Więc widzicie, że zdecydowanie warto mieć bazę adresową. Ja też widzę, że osoby, które subskrybują newsletter, które zapisują się na webinary właśnie, są potem najwierniejszymi odbiorcami naszych kolejnych treści, a też wielu z nich konwertuje na leady. O tym, jak właśnie te webinary czy treści konwertują na leady, myślę, że nagramy sobie osobny odcinek, bo jak zawsze, tam jest bardzo dużo szczegółów, o które trzeba zadbać. Nie są to rzeczy super skomplikowane ani drogie, ale trzeba mieć pewną metodę, która sprawia, że te nasze webinary czy działania kontentowe rzeczywiście doprowadzają do generowania leadów. Ale na razie skupiamy się na tym, że ta baza jest dla nas doskonałym kanałem komunikacji, bardzo tanim kanałem komunikacji, bo w zasadzie nie musimy płacić za kolejne dotarcie do naszych odbiorców. No w odróżnieniu od na przykład mediów społecznościowych, gdzie jeżeli chcemy przeprowadzić kampanię, to każdorazowo musimy za nią płacić. Oczywiście też posiadanie bazy adresowej ułatwia prowadzenie działań remarketingowych, czyli jeżeli mamy swoją bazę, to możemy właśnie dokładnie użytkowników tej bazy również poinformować o wydarzeniu, produkcie, projekcie, używając tych systemów remarketingowych, czyli wypuścić kampanię tylko do odbiorców z naszej bazy. Po co to robić? No bo wiadomo, że nie każda osoba, która jest naszym subskrybentem, otwiera wiadomości, więc jeżeli zwiększymy ilość kanałów, którym docieramy, to oczywiście nasza skuteczność będzie większa, ale właśnie, żeby nie docierać zbyt szeroko, możemy te kampanie na LinkedInie czy Facebooku ograniczyć do osób, które mamy w bazie adresowej. Więc dzięki temu, że mamy tą bazę adresową, że ona jest zdrowa, obniżamy sobie też koszt prowadzenia kampanii chociażby w mediach społecznościowych. I teraz, co możemy zrobić z taką bazą adresową? No, tak jak powiedziałem, nam baza adresowa nie służy do komunikacji sprzedażowej. Chyba, że to są jakieś szkolenia, które jakby mają taki komponent edukacyjno-szkoleniowy. Zazwyczaj mamy dwa rodzaje komunikacji. Pierwszy to jest regularny newsletter, który wychodzi do osób, które zdecydowały się na odbieranie konkretnego newslettera. Czyli nie wystarczy być w naszej bazie, żeby dostawać newsletter. Ja proszę dodatkowo o zgodę na newsletter. Po to właśnie, żeby te osoby, które dostają ten newsletter, w naszym przypadku to jest tygodnik Business Marketer, żeby to były osoby świadome. Dzięki temu mamy dosyć duże open rate. Czasami one przekraczają 50%. Click through rate jest kilkanaście do 20%. To jest dobry wynik, właśnie dlatego, że dosyć konserwatywnie do tego podchodzimy. Bo mi nie zależy na tym, żeby w newsletterze były osoby przypadkowe. Więc warto jest trochę, można powiedzieć, utrudnić tą drogę właśnie po to, żeby osoby, które już są w tej bazie, rzeczywiście no, nie wychodziły z niej i świadomie podejmowały tą decyzję o byciu w tej bazie. Oczywiście, jeżeli mamy zgodę na komunikację, to możemy też prowadzić działania już prosprzedażowe. My akurat zazwyczaj robimy to przy pomocy takiego lejka, gdzie webinary są też częścią tego, ale oczywiście można sobie zaprojektować pewne sekwencje e-mailingowe, czyli takie zestawy wiadomości, które wychodzą do wszystkich, którzy na przykład byli w danym webinarze. To jest doskonały follow-up. Ja wykorzystuję też bazę adresową do różnego rodzaju ankiet. Czasem prowadzę takie ankiety podczas webinarów, potem w ramach follow-upu wysyłam też te pytania do odbiorców. Dzięki temu po prostu uczę się rynku. Pytam klientów, jakie mają problemy, z czym się zmagają, czy to jest ważne, czy nie. Daję jakieś tezy, które ludzie mi potwierdzają. Dzięki temu no, nie posługuję się swoją wyobraźnią, tylko tym, co rynek do mnie mówi, czyli klienci do mnie mówią, a właśnie baza adresowa z wykorzystaniem jakiegoś prostego narzędzia jest tutaj bardzo dobrą bazą do tego. Więc wszelkiego rodzaju ankiety, sekwencje, czyli serie wiadomości sprzedażowych, zaproszenia na wydarzenia, no i właśnie taki klasyczny newsletter. To są te rzeczy, które można zacząć robić w zasadzie bez żadnej dodatkowej infrastruktury. Oczywiście warto jest mieć jakiś system do tego, jakieś narzędzie. Tych narzędzi jest bardzo dużo. Ja o konkretnym narzędziu, z którego korzystam w przypadku newsletterów, webinarów, powiem w tej części, gdzie będę omawiał marketing automation, ponieważ to jest narzędzie, które właśnie ma też w sobie ten komponent zarządzania bazą e-mailingową. Także zdecydowanie Was zachęcam. W naszym przypadku ta baza była budowana głównie poprzez rejestrację na webinary. To jest też bardziej jakościowa baza, ponieważ wiem, że każda osoba, która jest w mojej bazie, większość osób, która jest w mojej bazie e-mailingowej, to są osoby, które już też widziały mnie i słyszały, czyli nie jestem dla nich zupełnie anonimowy, co też potem wpływa chociażby na open rate, na reakcję tych ludzi na te treści, które do nich docierają. Ja oczywiście w opisie tego odcinka podam link do newslettera. W naszym przypadku jest dodatkowo taki benefit, bonus, że jeżeli osoba się zapisuje do newslettera, to otrzymuje taki pakiet startowy. Tam jest kilkanaście e-booków, przewodników, webinarów, materiałów wideo właśnie na temat marketingu B2B. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś odbiorcą tego tygodnika, to zdecydowanie serdecznie zapraszam, zachęcam, bo my tam co tydzień dostarczamy taki zestaw informacji o właśnie najnowszych webinarach, materiałach, różnych artykułach czasami, które pojawiają się nie tylko naszych. Czyli jesteś na bieżąco z naszymi treściami, których jest dosyć dużo, a dodatkowo jeszcze mamy tam takie elementy właśnie jak polecenia książek, polecenia artykułów. Od niedawna dodaliśmy taki komponent pytanie tygodnia, ponieważ tych pytań dosyć dużo zbieram na webinarach, to postanowiłem, że na te najczęściej pojawiające się pytania będę odpowiadał właśnie w newsletterze, czyli jest też taka pigułka wiedzy, która jest w samym newsletterze, którą można przeczytać. Także tyle, jeśli chodzi o bazę adresową, zdecydowanie zachęcam, bo to jest coś, co daje Wam niezależność, a w dłuższej perspektywie obniża koszty komunikacji. Drugi element, drugie działanie, do którego bardzo zachęcam, to jest prowadzenie takich regularnych rozmów z klientami, którzy kupili od Was produkty. To jest moim zdaniem zadanie właśnie działu marketingu. To jest trochę pochodna takiej metody, którą ja czasami na webinarach opisuję, metody, która jest przeznaczona jednak dla większych firm, czyli buyer persona. Tam są takie skomplikowane, dosyć zaawansowane rozmowy. Tutaj zachęcam nawet osoby, które pracują w niewielkich firmach, nawet jeżeli jesteś jedyną osobą, która zajmuje się marketingiem w firmie, wygospodaruj sobie czas na takie dwie rozmowy w miesiącu, dwie, trzy rozmowy w miesiącu. Zapytaj klientów o to, jak to się stało, że oni w ogóle zaczęli myśleć o tego typu produkcie? Nie o waszym produkcie, ale o tego typu produkcie. To da ci wiedzę na temat tego, kiedy zaczyna się proces decyzyjny, od czego się zaczyna, co wywołuje tą decyzję. Czy to są jakieś zmiany w przepisach, jakieś działania konkurencji, jakieś analizy i tak dalej. To wszystko potem ułatwia tworzenie treści, które docierają do klientów, są dla nich istotne na tych wczesnych etapach procesu decyzyjnego. Drugie pytanie, które warto zadać, czego się spodziewali, jakie mieli oczekiwania, jaki miał być efekt zastosowania tego narzędzia. I znowu będziesz wiedzieć, czy klienci nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań, czy oni w ogóle wiedzą, jakie są możliwości tego typu narzędzi, bo być może warto jest też to szerzej opisać i pokazać, co się zmienia po odpowiednim zastosowaniu takiego narzędzia. Jakie mają klienci kryteria wyboru? To jest trzecia grupa pytań, które warto zadać. Czyli czym się kierują? Ceną, jakimiś elementami regulacyjnymi, na przykład niektóre firmy wolą w chmurze oprogramowanie, inne nie w chmurze, jedne wolą od dostawców lokalnych, innych dla innych to nie ma znaczenia. Warto jest o to zapytać. Pamiętaj, że cały czas jesteś w trybie prowadzenia badania, więc nie sprzedajesz. I warto też to klientowi uświadomić, że ta rozmowa nie ma na celu sprzedaży czegokolwiek, po prostu prowadzimy, warto tutaj użyć takiego słowa, mamy taki projekt badawczy, gdzie analizujemy proces decyzyjny naszych klientów. Czwarty element to jest, co przeszkadzało klientowi w tym procesie zakupu. Czy strona była czytelna, czy nie. Czy handlowcy byli pomocni, czy informacje, które klient otrzymywał, były właściwe. Być może coś wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji wydłużało albo utrudniało ten proces. Warto o to zapytać. I piąty element, kto brał udział w podejmowaniu tej decyzji? Bardzo ważna rzecz. W zasadzie te informacje zbierają handlowcy, ale oni często skupiają się na pojedynczych osobach, z którymi mają kontakt. Natomiast bardzo często jest wielu takich decydentów pośrednich, z którymi handlowiec nie ma kontaktu, a szczególnie jeżeli sprzedaż do dużych firm, oni są, oni decydują, oni podpisują, oni mogą zablokować ten projekt. I często jest właśnie tak, że taka rozmowa gdzieś już po sprzedaży, kiedy już klient wie, że nie sprzedajesz, ułatwia zmapowanie tego tak zwanego komitetu zakupowego. Warto to wiedzieć, bo czasami jest tak, że my nastawiamy się na zbyt wąską grupę decydentów, a ta grupa rośnie. Średnio w takich większych firmach jest tych osób, w średnich firmach jest około 7 takich osób, w większych może być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt. Trzecia rzecz, trzeci element, który warto wprowadzić, trochę związany z drugim, bo też nastawiony na klientów, to jest zapisywanie pytań klientów. Ta metoda została opisana przez Markusa Sheridana w książce They Ask, You Answer. I bardzo zachęcam do tego, żebyś tą książkę sobie gdzieś tam przeczytał. Ona niedługo będzie wydana po polsku. Tyle na razie mogę powiedzieć, ponieważ jeszcze to jest tajemnica handlowa, ale jest wydawnictwo, które już tą książkę przygotowuje do polskiego, w polskiej wersji, a jeżeli nie chcesz czekać, to oczywiście po angielsku ona jest już dostępna. Pamiętaj tylko, że jest drugie wydanie, rozszerzone. Jest dużo więcej treści, więc warto szukać tego drugiego wydania. Tam jest dużo, dużo więcej chociażby na temat wideo. I na czym polega ta metoda? Ona jest bardzo prosta, jeśli chodzi o jej strukturę. Po prostu chodzi o to, żeby zbierać to, o co pytają klienci. Czyli te wszystkie pytania, które dostają handlowcy, osoby w dziale obsługi klienta, gdzieś tam na czacie, w jakichś forach dyskusyjnych i tak dalej. Zbieramy te pytania, agregujemy i odpowiadamy na nie. Dlaczego to jest taka ważna metoda? Dlaczego ona jest skuteczna? Ponieważ to jest dla nas informacja o tym, co tak naprawdę interesuje klientów, jaki jest ich punkt widzenia, z czym oni się zmagają, czego oni nie wiedzą. Często pracując kilka albo kilkanaście lat w jakimś biznesie, wiele rzeczy nam się wydaje oczywistych, trywialnych. Pomijamy te najprostsze odpowiedzi i skupiamy się na tych trudnych. A prawda jest taka i statystyka ta potwierdza, że klienci najczęściej pytają o te rzeczy najprostsze. Więc jeżeli chcesz sprawić, żeby twoje treści wspierały proces sprzedażowy, to najlepszą metodą na to jest po prostu regularne zbieranie pytań klientów i odpowiadanie na nie, czy to w formie artykułów na blogu, jakichś być może właśnie webinarów, materiałów wideo, tak żeby i twoi klienci mogli dotrzeć do tej informacji, ale też i handlowcy mieli gotowe materiały, które mogą klientowi wysłać, edukując go. Wiele firm, które wdrożyło tę metodę, w zasadzie można powiedzieć, zmusza klientów do tego, żeby najpierw się trochę wyedukowali, a potem dopiero dotarli do handlowców. Oczywiście to nie chodzi o to, że odmawiają handlowcy spotkania, tylko chodzi o to, że to zachęta do spotkania z handlowcem pojawia się klientom, którzy konsumują treści. Czyli oni, klienci, którzy trafiają gdzieś tam w internecie na jakiś przekaz danej firmy, oni najpierw edukują się, a dopiero w którejś tam kolejności z wykorzystaniem czasem narzędzi marketing automation właśnie pojawiają się te zachęty do kontaktu. Czyli handlowiec nigdy nie zaczyna rozmowy od umówienia się na spotkanie, tylko podrzuca, podsyła treści. Dzięki temu klient się edukuje, ale też kwalifikuje, bo może się okazać, że to nie jest klient dla nas i on, wiedząc odrobinę więcej, sam się zorientuje, że nie ma sensu tutaj tracić czasu handlowca, ponieważ nie jest to produkt dobrany do potrzeb tej firmy. Są też firmy, też Markus mówił, że sam to wprowadzał, które właśnie uzależniają spotkanie od zapoznania się klienta z jakimiś materiałami. Dzięki temu handlowiec upewnia się, że klient poważnie myśli o tej inwestycji. Więc można też w zasadzie wymagać od klienta, oczywiście to jest wszystko kwestia stylu komunikacji, żeby nikogo nie obrazić, ale w zasadzie cel jest prosty. Odciążenie handlowców z tej powtarzalnej pracy, takiej edukacji na podstawowym poziomie, edukowania klientów w dużo bardziej skalowalny sposób, czyli poprzez treści, które nie śpią i mogą być czytane przez nawet milion osób równolegle, równocześnie, a z drugiej strony przekazanie handlowcom informacji o klientach, którzy już mają na tyle dużą wiedzę, że warto jest z nimi zaangażować się w proces sprzedaży. Więc zachęcam Was do tego, zapisujemy pytania, zbieramy je, agregujemy, odpowiadamy na nie. Dzięki temu powstają treści, które są istotne dla naszych klientów. Nie musimy ich wymyślać. Zmorą tych treści marketingowych czy sprzedażowych jest to, że czasami widzę, że firmy same wymyślają tematy, same sobie nawet te tak zwane pytania i odpowiedzi tworzą, to jest sztuczne, to jest nieskuteczne, szkoda na to pieniędzy. Zdecydowanie o wiele bardziej warto jest poświęcić trochę czasu na zbieranie tych pytań, regularne zbieranie i odpowiadanie na nie. To są rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy cały czas blisko ziemi, blisko naszych klientów. Czwarty element, który warto wprowadzić albo rozwinąć, to jest lepsze wykorzystanie potencjału sieci społecznościowych. Mówię lepsze wykorzystanie, ponieważ wiele firm już to robi, to nie jest nic nowego, natomiast jest kilka problemów z tym podejściem, szczególnie w małych organizacjach. Przede wszystkim bardzo często widzę, że sieci społecznościowe są traktowane jako pole tylko do tak zwanego prospectingu. To ładna nazwa jest, natomiast w praktyce to jest spamowanie klientów. Zapraszanie do sieci kontaktów, a potem wysyłanie oferty. Albo nawet w samym zaproszeniu już pytanie, czy mają Państwo potrzeby w zakresie, nie wiem, wyposażenia biura. i tak dalej. To nie działa w sieciach społecznościowych. Zaspamujemy swoich klientów, sprawimy, że te sieci przestaną być skuteczne. Social selling to nie jest social spamming. Żeby skutecznie robić social selling, przede wszystkim warto dzielić się wiedzą. Do tego warto jest zachęcać też swoich handlowców, żeby oni dzielili się wiedzą. I znowu, jeżeli odrobiliśmy tą pracę domową z punktu drugiego i trzeciego, czyli rozmowy z klientami, zapisywanie pytań, to my wiemy o tym, jak są podejmowane decyzje w firmie, czyli z tej drugiej części, czyli właśnie z tych rozmów z klientami oraz co naszych klientów interesuje, ponieważ mamy zapisane ich pytania. Jeżeli na tej bazie stworzymy treści, to nasi handlowcy mają się czym dzielić, mają jak budować te relacje, mają jak budować też swoją eksperckość, bo bardzo istotnym elementem skuteczności handlowców, czy nie tylko handlowców, generalnie firmy w sieci społecznościowej, w B2B, jest budowa eksperckiej marki. To można zrobić głównie przez to, że dzielimy się wiedzą, że udowadniamy, że jesteśmy ekspertami. Znowu, jeżeli nie mamy jakościowych treści, wartościowych treści, to będziemy spamerami. Warto jest o tym pamiętać, więc jeżeli chcesz lepiej wykorzystać potencjał sieci społecznościowej, to koniecznie zainwestuj swój czas w tworzenie treści. Ja oczywiście o tym planie treści trochę powiem na końcu dzisiejszego odcinka, ale to mają być treści, które są oparte o wiedzę o kliencie, czyli właśnie te dwa poprzednie punkty, rozmowy z klientami i odkrywanie tego procesu decyzyjnego i odkrywanie pytań, zapisywanie pytań. To będzie baza do tworzenia dobrych treści. Pamiętaj też o tym, że potencjał sieci społecznościowych to nie jest tylko komunikowanie do klientów, jednostronne, promowanie, reklamowanie i tak dalej. To też jest bardzo ciekawe narzędzie do pewnej analizy rynku. Często małych firm nie jest stać na jakieś pogłębione analizy, na usługi firm badawczych, a tutaj my możemy sporo wyciągnąć. Chociażby angażując się w różnego rodzaju fora dyskusyjne, w grupy dyskusyjne. Tam, jeżeli jesteśmy pomocni, to po pierwsze budujemy swoją markę też, tam też pojawiają się lidy bardzo często, ale też widzimy, o co klienci pytają, z czym mają problemy, o czym dyskutują, co ich aktywuje, co ich budzi, że tak powiem, o czym najchętniej chcieliby rozmawiać i to też jest bardzo ciekawy wsad dla nas, jeżeli mamy treści, które mogą być przydatne w odpowiedzi na te pytania, które tam się pojawiają, to my możemy jakby skierować ten ruch na naszą stronę, chociażby nie wiem, zorganizować webinar, przygotować jakiś artykuł i tak dalej. Więc ta analiza potrzeb klienta, analiza rynku może być w pewnym stopniu wykonana przy pomocy obserwacji tego, co się dzieje w sieciach społecznościowych. Tam też możemy wychwycić ekspertów, tak zwanych influencerów, czyli osoby, które mają duży wpływ na naszych klientów, a być może jest jakieś pole do współpracy z nimi. I to się w B2B coraz częściej dzieje, muszę powiedzieć. Ja już kilka miesięcy temu miałem okazję obserwować takie bardzo niszowe rynki, bardzo drogie maszyny budowlane na przykład. Rzeczy, które kosztują czasem po miliony złotych, tego się nie sprzedaje dużo, ale są osoby, które na przykład testują koparki. I taka osoba prowadziła kiedyś skromny, teraz już bardzo profesjonalny kanał na YouTube. Została przez nas zidentyfikowana i firma rozpoczęła współpracę z tą osobą. Więc nawet w niszowych obszarach są osoby, które dzielą się wiedzą i gdzie, jeżeli jest pole do współpracy, jeżeli to nie jest nasz konkurent, to warto również takie osoby obserwować, bo dzięki temu od razu uzyskujemy dostęp do ich szerokiej grupy obserwujących. Dzięki temu możemy, że tak powiem, kupić sobie trochę obserwujących. Oczywiście pod warunkiem, że robimy to sensownie, że te treści, są, które przygotowujemy razem, są wartościowe. Piąty element. Automatyzacja marketingu. I wiem, co sobie myślicie. No przesadziłeś teraz, chłopie. W małej firmie automatyzacja marketingu? Tak. Jeszcze kilka lat temu narzędzia marketing automation nie były dostępne dla małych firm. W tej chwili nawet jednoosobowe działalności gospodarcze mogą sobie pozwolić i finansowo, i powiedzmy operacyjnie na korzystanie z takich narzędzi, bo one są po prostu bardzo proste. I tutaj obiecałem wcześniej, że podam jeden przykład. Ja akurat wykorzystuję, ponieważ my też zawodowo zajmujemy się doradzaniem i wdrażaniem narzędzi marketing automation, więc no, używamy tych kilku systemów, używamy HubSpota chociażby, ale też do zestawu działań, szczególnie wokół bloga, wokół webinarów, korzystamy z GetResponse. To jest polskie narzędzie, firma jest globalna, ale ona z dumą to zawsze podkreślam, pochodzi z Polski, to założyciel jest Polakiem. I większość zespołu też tworzącego ten produkt też pracuje w Polsce, o ile wiem. Ale to tak przy okazji. To jest narzędzie, które jest dosyć proste w obsłudze, a jednocześnie daje i też dosyć tanie w zakupie. To jest często za 400 zł można już prowadzić, miesięcznie można prowadzić takie dosyć nawet zaawansowane działania. To jest system, który upraszcza wiele rzeczy. Po pierwsze, jeżeli na przykład decydujesz się na budowanie bazy adresowej, no to oczywiście trzeba zadbać o to, żeby ta baza była w sposób legalny, po pierwsze pozyskiwana, a po drugie przetwarzana, żeby zapewnić te wszystkie wymogi RODO, typu szybkie wypisanie z listy, automatyczna blokada komunikacji, jeżeli ktoś się z tej listy wypisuje. Jeżeli mamy te dane w kilku miejscach, to może się zdarzyć tak, że ktoś nam się wypisał z listy, a my go dalej atakujemy, bo na przykład z Outlooka wysłaliśmy mu wiadomość. No może to spowodować spore problemy, jeżeli ktoś będzie się chciał awanturować. Więc jeżeli mamy wszystkie bazy, całą bazę adresową w jednym miejscu i właśnie jest to system tego typu właśnie, jak GetResponse, który jest systemem, który wyrósł z e-mail marketingu, a w tej chwili jest już całkiem sensownym rozwiązaniem marketing automation, to my tym kontrolujemy, czyli automatycznie ten system dba o to, żeby osoby, które się wypisały z listy, więcej już od nas żadnej komunikacji nie dostały. Widzimy te wszystkie wypisy, możemy też to kontrolować. Jeżeli widzimy, że na przykład, że zbyt dużo osób się wypisuje z listy, to już widzimy, że coś jest nie w porządku. Mamy tam bardzo fajny monitoring. Tak jak powiedziałem, ten system ma dużo więcej możliwości niż tylko zarządzanie bazą adresową, chociaż to jest ważne, bardzo, bardzo ważne. Tam możemy sobie budować lejki marketingowe, czyli automatyzować pewne działania, pewne kroki, przez które chcemy przeprowadzić naszego klienta. I GetResponse akurat ma to fajnie zrobione w taki nawet wizualny sposób. Możemy sobie planować te działania, czyli podłączyć jakąś nawet prostą kampanię na Facebooku, potem ta osoba na przykład z kampanii ląduje nam na stronie, pobiera e-booka, potem dostaje kilka wiadomości i tak dalej, i tak dalej. I widzimy, jak wygląda konwersja w tym lejku. Ile z tych osób z tej kampanii na Facebooku finalnie pobrało e-booka, z tych pobrań, ile mamy na przykład leadów, szczególnie jeżeli sprzedajemy produkty elektroniczne, tam jest taki bardzo prosty sklep internetowy zaimplementowany. Można też to podłączyć do innych sklepów internetowych, więc nawet jeżeli sprzedajecie przez internet, to również ten system może być elementem marketingu tych produktów, ale ponieważ skupiamy się na B2B, to będę też mówił o takiej sprzedaży no, nie tylko e-commerce'owej. Więc mamy możliwość zarządzania lejkami, mamy możliwość automatyzacji wielu działań, czyli możemy sobie na przykład potworzyć pewne sekwencje wiadomości, które uruchamiają się, jeżeli jakiś warunek będzie spełniony. Na przykład, jeżeli ktoś zapisze się na webinar o marketing automation, to potem co tydzień przez, nie wiem, 7 tygodni będzie otrzymywał wiadomości, które mają tą osobę zapoznać z możliwościami systemów marketing automation i zachęcić do ewentualnego kontaktu z moją firmą, żebyśmy porozmawiali o rozwiązaniu dla tej organizacji. Ja to robię raz, tą sekwencję projektuję sobie raz, a potem niezależnie od tego, kiedy ktoś spełni ten warunek, czyli właśnie zapisze się na webinar, pobierze jakiś e-book, pobierze jakiś materiał wideo, wtedy uruchamia się ta sekwencja. Ja takich sekwencji, takich działań mogę sobie stworzyć wiele i dzięki temu te działania dzieją się same, czyli nie muszę już pilnować tego, żeby wysyłać te wiadomości. Oczywiście to jest tylko przykład, tych działań jest o wiele więcej. My możemy sobie stworzyć właśnie, my mamy chociażby newsletter, różnego rodzaju autorespondery i tak dalej, analizę tego, skąd przychodzą dane osoby. GetResponse jest połączony w naszym przypadku jeszcze chociażby z moim blogiem, gdzie znowu widzę skąd, z jakich stron te leady się pojawiają, czy te kontakty się pojawiają, mogę sobie to wszystko analizować. Jest to też spięte z Google Analytics, więc mamy dosyć ciekawą wiedzę na temat naszych klientów, co ich interesuje, skąd przychodzą, na co reagują. W GetResponse jest też moduł webinarowy, czyli jeżeli ja organizuję webinar, to całą promocję tego webinaru mogę właśnie zrealizować jako właśnie ta kampania, ten lejek od właśnie nawet płatnej kampanii w mediach społecznościowych, potem przez jakieś mailingi, dodatkowe wiadomości, które wysyłamy. Samo przeprowadzenie webinaru też jest możliwe w samym GetResponse, potem follow-up, co jest bardzo ważne, bo webinar w zasadzie nigdy nie jest samodzielnym narzędziem sprzedażowym, więc my musimy dostarczyć jeszcze dodatkowe treści, chociażby nagrania, jakieś dodatkowe materiały i wtedy dopiero ten lejek zaczyna być skuteczny, lejek webinarowy. Żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, to takie narzędzie właśnie jak GetResponse jest tutaj bardzo, bardzo przydatne. wspomniałem właśnie o tym, że dosyć dobrze chroni przed ryzykiem złamania przepisów o ochronie danych osobowych. Jest dużo, dużo działań, które można realizować, takich prostych, dzięki temu, że ta automatyzacja jest zaimplementowana. Ja dosyć dużo już mówiłem o automatyzacji marketingu w poprzednich odcinkach podcastu, więc podlinkuję Wam też te odcinki, nie tylko podcasty, ale też webinary, różne materiały wideo, tak żebyście mogli sobie też więcej na ten temat doczytać, żeby tutaj nie tracić Waszego czasu. Ale zdecydowanie narzędzia takie jak właśnie GetResponse mogą być wprowadzane już w niewielkich firmach i są wprowadzane, bo ja często jakby pomagam w takich działaniach i widzę, że nawet niewielkie organizacje już dosyć dużo mogą skorzystać na takich właśnie rozwiązaniach jak marketing automation. Pamiętajcie, tu nie chodzi o jakieś zautomatyzowanie, zrobotyzowanie tej komunikacji, bardziej chodzi o to, żebyśmy sobie pewne rzeczy upraszczali, żeby rzeczy powtarzalne mogły się dziać same, żebyśmy mogli my skupić się chociażby na analizie, na poznawaniu tego rynku, na tworzeniu lepszych treści. Oczywiście nie wspomniałem, ale tam też jest oczywiście kreator wiadomości e-mail, landing page, formularze, te wszystkie rzeczy są. Oczywiście GetResponse nie jest jedynym narzędziem tego typu. Wspomnę jeszcze o innym polskim narzędziu, na przykład User.com. Tak, to jest też narzędzie, które ma bardzo ciekawe funkcje. Wspomniałem Wam o HubSpocie. HubSpot jest zaprojektowany raczej dla większych firm, chociaż o ile wiem, GetResponse też już ma ofertę dla większych organizacji, więc wybór jest naprawdę duży i te funkcje, o których Wam powiedziałem, może nie wszystkie, ale wiele z nich, jak automatyzacja, zarządzanie bazą, mailingi, landing page, formularze, znajdziecie w wielu systemach marketing automation, które właśnie już w tej chwili kosztują naprawdę sensowne pieniądze i warto jest to zrobić. Dlaczego? Żebyśmy wreszcie mogli zobaczyć, czy nasz marketing działa. Bo cała ta analityka, te wszystkie dane, które zbieramy, one mają jeden cel. Sprawdzić, czy nasze działania marketingowe przeradzają się w lidy i czy te lidy przeradzają się w sprzedaż. Więc jeżeli dobrze wdrożymy taki system, a to nie jest trudne, to marketing zyskuje bardzo ważną informację. Jak nasze działania konwertują na lidy czy na sprzedaż. Dzięki temu potem możemy prosić o, czy żądać wręcz większych budżetów, czy większych zasobów, zatrudniać nowe osoby, bo udowodniliśmy, że marketing działa, że on przynosi, ma wpływ na sprzedaż. Szósta rzecz, szóste działanie, które zdecydowanie warto wprowadzić albo rozwinąć, to jest lepsze wykorzystanie wideo. W tej chwili żyjemy w sytuacji, w której w zasadzie bezpośrednia komunikacja, szczególnie ta komercyjna, jest bardzo trudna, w zasadzie niemożliwa. Więc wszystko, co robimy, dzieje się na odległość. Wideo jest jednym z bardziej skutecznych formatów komunikacji. Wspominałem już o webinarach. To jest komunikacja wideo. To jest bardzo ciekawa formuła, którą ja bardzo często wykorzystuję. Nie tylko dlatego, że mogę się pokazać klientom i podzielić się wiedzą, ale też dlatego, że ponieważ jest to spotkanie na żywo, ja mogę też zyskiwać bardzo dużo wiadomości od moich klientów, czyli zadawać pytania, quizy, ankiety. Dzięki temu ja też się uczę, ja też wychwytuję pewne rzeczy. Chociażby te pytanie tygodnia, o którym Wam wspomniałem, które umieszczam w newsletterze, one bardzo często właśnie pochodzą z analizy tych pytań, które są zadawane podczas webinarów. Ale webinar to jest tylko jedna forma. Coraz częściej widzę, ja też to czasem robię, chociażby przygotowanie ofert następuje w formie wideo. Czyli jeżeli ja mam skomplikowaną ofertę, to być może jakieś podstawowe informacje mogę wysłać w dokumentach, bo czasami jest to niezbędne, ale chociażby opis projektu mojej propozycji często nagrywam, używam PowerPointa, po prostu nagrywam pokaz slajdów i wysyłam to wideo klientowi, który może sobie to obejrzeć na dowolnym urządzeniu. I bardzo często potem dostaję taką odpowiedź, o to było ciekawe, to było innowacyjne, bo zamiast przewertować się przez 30 czy 40 slajdów PowerPointa, ja sobie po prostu w kilka minut odsłuchałem czy obejrzałem ten materiał wideo. To jest jeszcze o tyle dobre, że wideo jest oczywiście dużo bardziej, że tak powiem, bogate w treść, czyli jeżeli boimy się, że klient może czegoś nie zrozumieć, to właśnie nagranie takiej prezentacji wideo, czyli jakiś obraz z kamerki internetowej, dźwięk ze słuchawek i właśnie ta nasza prezentacja powoduje, że klient otrzymuje dużo więcej informacji. Jest to dużo bardziej intensywna forma komunikacji. Czyli mamy już dwa zastosowania. Webinary, wideo, oferty. Ja też oczywiście bardzo często wykorzystuję takie proste formy wideo, w sieciach społecznościowych. Tutaj właśnie często albo promuję jakiś webinar, to jest dobry pomysł w ogóle, że jeżeli robicie webinar, to żeby nagrać taki mały teaser, bo ludzie są ciekawi, z kim będą mieli do czynienia podczas tego webinaru. Po drugie, często są właśnie odpowiedzi na pytania. W tej chwili na przykład LinkedIn udostępnił stories, tak? Czyli możemy taką krótką formę, nawet nagraną telefonem, nasz głównie telefonem, udostępnić właśnie po to, żeby o czymś tam poinformować, właśnie, nie wiem, odpowiedzieć na pytanie, w jakiś krótki, zwięzły sposób o tym poinformować. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu z nas ma taką awersję do wideo, że to jest trudne i myślę, że musimy się nauczyć tego, że my nie będziemy producentami telewizyjnymi. To nie musi być idealne. Wystarczy, żeby to było czytelne i co ważne, słyszalne. Tutaj paradoksalnie o wiele ważniejszy jest dźwięk, bo często z dźwiękiem właśnie jest problem przy wideo. Ale ten sprzęt, który służy do nagrywania wideo, on tanieje. No, każdy z nas ma przy sobie smartfona, który ma, zazwyczaj te smartfony mają doskonałe kamery, mogą nagrać nas naprawdę w dobrej jakości. Wystarczy, że ustabilizujemy, postawimy na czymś stabilnym ten smartfon. Ja często zachęcam do tego, żeby podłączyć taki mikrofon, tak zwany krawatowy, który się przypina do koszuli. On kosztuje nawet czasami 70-80 zł. Ten dźwięk bardzo się poprawia. I dzięki temu my możemy ten materiał wideo tworzyć w stosunkowo dobrej jakości. To jest bardzo ważne, szczególnie właśnie dla handlowców, którzy mają mniej możliwości bezpośredniego kontaktu, w związku z czym klienci coraz mniej po prostu będą ich kojarzyć. Więc ci handlowcy, którzy dadzą się zapamiętać swoim klientom jako eksperci, jako osoby, które się często komunikują, a dodatkowo będzie to uzupełnione właśnie wizerunkiem i dźwiękiem, takie osoby będą bardziej zapamiętywane. Trzeba o tym pamiętać. My tak działamy. Po prostu lubimy, nasz mózg lubi obraz, szczególnie obraz ruchomy. Więc warto jest to wykorzystać, nie bójcie się tego, warto jest poeksperymentować, nagrać sobie kilka takich informacji, opowiedzieć o produkcie, nawet jeśli to jest produkt fizyczny, czyli coś, co mamy pokazywać, próbujmy. Po prostu nikt nie został ekspertem od wideo, nie nagrywając wideo. Warto jest to zrobić. Więc webinary, odpowiedzi na pytania, zaproszenie na webinary, jakiś wstęp do e-booka, oferty, opisy produktów, wywiady z ekspertami, to wszystko można zrobić naprawdę niewielkimi środkami. Pamiętajcie, że pandemia spowodowała coś takiego, że my jesteśmy trochę bardziej wybaczający wszelkiego rodzaju takie błędy techniczne, bo te kamerki nasze w laptopach nie są zbyt dużej, dobrej jakości. Tak, wybaczamy to, że to nie jest perfekcyjne. Więc nie nakładajcie na siebie takiego ciśnienia, że nie mamy super kamery i super światła, nie będziemy tego robili. Nie, wystarczy stanąć przed oknem. Światło słoneczne jest bardzo fajne, bo zazwyczaj jest rozproszone, więc ładnie oświetla. Ustabilizować telefon, czy kamerę, czy aparat. Jeżeli dźwięk słabo działa, to właśnie ewentualnie zainwestować w taki mikrofon, który kosztuje, tak jak mówię, 70, czasem 100 zł. I mamy wszystko, co jest potrzebne do stworzenia, to oczywiście technicznie, do stworzenia materiału wideo. Bardzo do tego zachęcam. Coraz częściej o tym mówię, bo też, co tu dużo gadać, ja też coraz więcej materiału wideo nagrywam i będę nagrywał, bo widzę, że to po prostu działa. Ostatni, siódmy element. Zapowiadałem już tworzenie treści według planu. Dlaczego to jest takie ważne? Większość osób, z którymi rozmawiam w tej chwili, marketerów, szefów firm, nawet szefów sprzedaży, oni już wiedzą, że treści się przydają, że klient wyedukowany to jest dużo lepszy klient niż klient niewyedukowany. Natomiast to, co nie działa ciągle, to jest pewien pomysł na te treści. Zaczyna się od tego, że wymyślamy nasze treści, tematykę wymyślamy. My mówimy o tym, o czym chcielibyśmy usłyszeć. No to jest efekt tego, że niewykonana jest pewna praca domowa, o której mówiłem wam w punkcie drugim, czyli właśnie rozmowy z klientami i trzecim zapisywanie pytań. Po prostu nie do końca wiemy, co naszych klientów interesuje i trochę jakby projektujemy nasze potrzeby na nich. Okazuje się, że nie zawsze trafiamy i potem te treści czasem obiektywnie, można powiedzieć, dobrze wyprodukowane, no nie są po prostu interesujące, bo ten temat nie jest interesujący dla klientów, a chętnie usłyszeliby o czymś prostszym. Natomiast my uznaliśmy, że to już wszyscy wiedzą, czyli klątwa wiedzy. Więc warto jest, tworząc treści, mieć pewien plan. I dla mnie taką najważniejszą podstawą właśnie treści jest pierwszy podział na content marketing i treści sprzedażowe. Bardzo fajnie o tym pisze Igor Bielobradek na swoim blogu b2bmarketing.pl. Koniecznie przeczytajcie sobie ten artykuł, ja też go podlinkuję w opisie, bo on bardzo ciekawie to tłumaczy, zresztą no, do mnie to też bardzo przemawia, ten podział. Content marketing to nie jest każdy content, każda treść, którą tworzymy w marketingu, wbrew pozorom. To jest bardzo precyzyjnie opisane działanie. To są treści, które mają za zadanie przyciągnąć odpowiednie osoby w okręg działania naszej firmy, to znaczy promować raczej naszą markę niż nasze produkty. Czyli dzielimy się wartościowymi treściami po to, żeby klienci preferowali nas jako firmę. Bo to potem oczywiście się spłaci w sprzedaży, ale to nie są treści wsparcia sprzedaży. Druga właśnie część tych działań kontentowych, treściowych, to są właśnie treści wsparcia sprzedaży. I tutaj najprostszą taktyką, jaką można przyjąć, żeby je stworzyć, to właśnie przeanalizować pytania, czy to, o co pytają klienci. I sprawdzić, czy nasze treści, to co mamy na stronach, w materiałach, w nie wiem, wideo, w webinarach, odpowiada na te pytania. Jeżeli nie, to po prostu zbieramy pytania, które najczęściej się pojawiają i planujemy sobie produkcję treści, które odpowiadają na te pytania. To jest pierwsza faza, pierwsza taka najprostsza strategia treści właśnie. Sprawdzenie, czy najważniejsze pytania, które klienci zadają, mają swoje odpowiedzi. Jeżeli nie mają, to już mamy, już wiemy, co należy zrobić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Posiadanie treści sprzedażowych to nie jest tylko kwestia edukacji klientów, bo oczywiście to jest ważne, ale odpowiednio przygotowane treści mogą nam też klientów kwalifikować. Czasami opłaca się klientowi napisać wprost albo nie wprost, że nasz produkt nie jest dla ciebie. Więc jeżeli ten klient, korzystając z naszych treści, zorientuje się, że ten produkt nie jest dla niego, to tym lepiej dla nas i dla niego. Handlowcy nie będą mieli zajęć, niepotrzebnych zajęć, będą oszczędzali czas. Klient oszczędzi swój czas, oszczędzi sobie też frustracji. Warto jest też tworzyć takie treści, które dokładnie tłumaczą, komu pomagamy, do czego ten produkt jest, a do czego nie jest. Żebyśmy nie pompowali sobie niepotrzebnie lejka sprzedaży, bo potem nic z tego nie wynika i ta konwersja jest bardzo niska i handlowcy też na końcu, mimo że czasami mają taką pokusę, żeby ten lejek pompować, no nie zyskują na tym, że mają nieprawdziwe lidy. Oni tylko czasami przez jakiś czas mają lepszy humor, lepiej się czują na spotkaniach ze swoimi szefami. Ja widziałem nieraz takie sytuacje, więc treści odpowiednio przygotowane edukują, ale też kwalifikują. Treści są też doskonałym narzędziem wsparcia sprzedawców, ponieważ one są tym przedpolem. To znaczy im dobrych treści klient pozyska, tym konkretniejsza i bardziej wartościowa będzie rozmowa z handlowcem. Handlowiec oczywiście też powinien znać te treści i podsyłać je. Tutaj bardzo fajnym narzędziem są właśnie sieci społecznościowe, kiedy my możemy pozyskiwać kontakty i dzielić się tymi treściami, czy to poprzez publikację, czy to jeden do jednego w wiadomościach. I dzięki temu my możemy klienta właśnie skwalifikować, podesłać mu jakiś materiał, który nie jest materiałem sprzedażowym, ale jeżeli on jest zainteresowany tego typu zagadnieniem, to już jest dla nas informacja, że być może to jest klient na nasz produkt i wtedy po nitce do kłębka możemy już zacząć to działanie klasyczne sprzedażowe. Posiadanie treści daje nam też możliwość pozyskiwania danych. Podawałem wam ten przykład webinarów, tak? Rejestracja na webinar wymaga podania danych i w zasadzie wszyscy się z tym godzą. Większość osób nie ma z tym problemu, podaje swoje dane rejestracyjne, godzi się na kontakt. Dzięki temu ja potem mogę tych klientów edukować na różne inne sposoby. Podobnie jest z różnymi e-bookami, raportami, tam też możemy te dane pozyskiwać. Oczywiście znowu, żeby to miało sens, żeby to nas nie przeciążyło, warto jest właśnie mieć taki system marketing automation, nawet bardzo prosty, który zapewni nam stronę landingową, formularz, jakiś mechanizm właśnie rejestracji, podziękowania, przeniesienia tych kontaktów do listy jakiegoś autorespondera, żebyśmy nie musieli tego robić ręcznie, bo jeżeli to będziemy musieli robić ręcznie, to nas to po prostu przeciąży i będziemy mieli jeden e-book, jeden webinar na rok, bo tyle to będzie zajmowało czasu. Automatyzacja sprawia, że my takich działań możemy wykonać kilka albo czasem nawet kilkanaście w miesiącu, jeżeli tylko mamy taką potrzebę, na przykład wiele segmentów różnych klientów. Pamiętajcie też proszę, że treści, dobrze przygotowane treści, to też są narzędzia utrzymania klienta. Szczególnie w przypadku, kiedy sprzedajemy produkty odnawialne, subskrypcje wszelkiego rodzaju. Treści mogą być bardzo przydatne w tak zwanym onboardingu, czyli takim pierwszym wysiłku jakby osadzenia klienta, tak, w produkcie, pokazaniu uruchomienia, że tak powiem, rozpoczęcia działania. W przypadku software'u świetnie oczywiście się wideo do tego nadaje, nagrane webinary i tak dalej. Potem jest taki etap adopcji produktu, czyli teoretycznie już klient wie, jak używać tego produktu, ale no jeszcze nie jest przekonany, że to dobrze będzie działało. To jest zazwyczaj te 3-4 miesiące pierwsze, kiedy my musimy regularnie klientowi pomagać, oczywiście monitorować, czy on ten produkt, z tego produktu korzysta, ale też i dostarczać nowe pomysły na zastosowanie pewnych funkcji i tak dalej. Znowu adopcja, tak? Czyli chcemy być pewni, że klient wie, że jest jakby ten produkt wrósł w jego działanie. W kolejnych etapach to jest rozwój chociażby po informacji o nowych funkcjach, o jakichś pomysłach, o tym, co klienci, jak klienci wykorzystali ten produkt, czyli znowu podrzucanie treści, które mają stymulować naszego klienta do jeszcze pełniejszego wykorzystania produktu, czy przejścia do większej wersji, ponieważ dzięki temu my go utrzymujemy albo wręcz zwiększamy wartość z tego klienta. Bardzo ważnym elementem jest też podpowiadanie, jak radzić sobie z problemami. Czyli te wszystkie pytania, znowu widzicie, wracamy do zapisywania pytań, które się pojawiają na przykład na infolinii, w centrum obsługi klienta i tak dalej, mogą być bazą do treści, które pozwalają te produkty, problemy rozwiązywać. Oczywiście wiele firm to robi, szczególnie takich, które są już takie bardziej rozwinięte, bo to jest po prostu opłacalne, bo dzięki temu my nie musimy obciążać naszych agentów, tylko możemy wrzucić te treści do sieci, ktoś googlując po prostu znajdzie odpowiedź i nie będzie obciążał naszej sieci. Ale nawet jeżeli klient trafi do agenta, to być może właśnie agenci, czyli osoby, które zajmują się wsparciem klienta, takie osoby mogą też posłużyć się takimi narzędziami, takimi treściami do tego, żeby przyspieszyć albo pomóc klientowi pewne rzeczy zrozumieć, albo dać mu taką procedurę krok po kroku, żeby on mógł sobie to zrobić we własnym zakresie. Więc pamiętajcie, treści sprzedażowe, treści właśnie te utrzymaniowe, czy content marketing, muszą być tworzone według pewnego planu. Ja opracowałem taką formułę 4P, czyli planowanie, produkcja, promocja i pomiar. Też podlinkuję Wam webinar na ten temat i podcasty, które nagrywałem, ale to, do czego chcę Was zachęcić, to jest to, żebyście zaczęli myśleć o treściach jako o narzędziach wsparcia sprzedaży, które jednak muszą być poddane pewnemu rygorowi. Właśnie rygorowi wiedzy o potrzebach klienta i tych pytań, które klienci zadają. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te dwa elementy, czyli zrozumienie procesu decyzyjnego naszych klientów i zrozumienie ich potrzeb informacyjnych, czyli to, o co pytają, tego, o co pytają, to dużo łatwiej będzie nam tworzyć treści istotne i dopasowane do poszczególnych etapów tego lejka sprzedaży. Na takim prostym modelem jest ten model AIDA, tak? Czyli Awareness, Interest, Desire i Action. Tak? Na każdym z tych etapów lejka klient ma inne potrzeby. Budowanie świadomości to są inne potrzeby informacyjne. Wybór konkretnego rozwiązania to są jeszcze inne potrzeby informacyjne, więc warto jest sprawdzić, czy nasze treści odpowiadają na te potrzeby informacyjne, a najlepiej jest to zrobić właśnie zapisując, analizując pytania, które klienci zadają, czy to w procesie sprzedaży, czy właśnie na jakichś spotkaniach, webinarach, czy forach dyskusyjnych. I tak dotarliśmy do końca. Jak widzicie, to nie są jakieś rzeczy rewolucyjne, które ja tutaj podpowiadam, ale ja je wybrałem też nieprzypadkowo. Widzę, że te mniejsze firmy, z którymi działam, bo działam z większymi, z trochę mniejszymi, które wdrożyły te działania, rzeczywiście dosyć dużo zyskują. Obniżają koszty marketingowe, zwiększają jakość leadów, zmniejszają taką nerwowość w tej komunikacji marketingu i sprzedaży, cykle sprzedaży przyspieszają, mają mniejsze koszty związane chociażby ze wsparciem klientów, są bardziej widoczne, budują swoją markę i to nie są duże organizacje, tam czasem to są 2 czy 3 osoby, które się tym w ogóle zajmują, więc zachęcam Was do tego, żebyście pomyśleli o tym, jak wpleść w swoje działania w 2021 roku właśnie te stosunkowo proste taktyki, bardzo ze sobą powiązane też, jak widzicie. Tak? Jeżeli dobrze zrobimy robotę z zapisywaniem pytań czy te rozmowy z klientami, to potem będzie nam łatwiej robić treści. Zdecydowanie zachęcam do testowania, eksperymentowania z wideo. Dużo już się dzieje, ale jeszcze jest potężny potencjał rozwoju, jeśli chodzi o wideo. No i w social mediach, pamiętajcie, nie musimy być tam codziennie, nie musimy spamować klientów. Trzeba dzielić się wiedzą, budować ekspercki wizerunek, ale też wykorzystywać social media do pozyskiwania wiedzy o rynku, do uczenia się naszych klientów, obserwacji, dyskusji. Dzięki temu będziemy dużo skuteczniejsi, jeśli chodzi o content marketing. Wielkie dzięki i mam nadzieję, że te treści były dla Was przydatne. Będziemy kontynuować ten wątek pomysłów, narzędzi też dla mniejszych firm, bo oczywiście małych firm w Polsce jest o wiele więcej niż dużych. W związku z tym widzę też po pytaniach, że jest dosyć duże zainteresowanie właśnie takim podejściem. Obiecuję, że będzie tego typu audycji jeszcze więcej w 2021 roku. Wielkie dzięki. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli te materiały Ci się spodobały, ta treść odpowiada Twoim potrzebom, oceń nas dając gwiazdkę albo komentarz w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Łukasz Kosuniak.